Pewne informacje z roku 40 w prasie hitlerowskiej sugerowały, że zagadka księgozbioru lubelskiej już w zasadzie nie istnieje, bo młodzi hitlerowcy, członkowie Hitlerjugend, mieli niedługo po zajęciu Lublina wynieść te zbiory na dziedziniec i je spalić. Niemcy wcale tego księgozbioru nie spalili. Prawdopodobnie to była jakaś propaganda. Jeszcze przed wojną taki wdzięczny temat do różnego rodzaju propagandówek związanych z rządami żydowskimi nad światem i tak dalej, i tak dalej.
Niemcy przechowali księgozbiór Jeszcze przez wojnę?
Tak,
Niemcy?
Strzegli jak oczka w głowie.
Dziś książki te krążą dosłownie po całym świecie, a przynajmniej te, które przetrwały.
Pod koniec okupacji Lublina te książki w zdecydowanej większości stąd wywieziono. Ale gdzie, tego nie wiemy.
Tu jest taka najbardziej typowa z tych, okrągła pieczątka biblioteki Jeszywy z adresem Lubertowska 57.
Czekaj, Jeszywa Świętej tak, Lublin,
tu jest, tak? Tu jest taka mała i tu jest numer katalogowy Jeszywy. Tu są te okrągłe. Mhm. One mają warianty różne. Tylko czy tu są jakieś jeszcze inne pieczątki?
Chociaż wiesz, też niekoniecznie.
Oglądamy 129 książek, które wchodziły w skład Biblioteki Jeszywy w Lublinie i które znalazły się w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego, dołączone tam w 1947 roku.
Piotr Nazaruk, Teatr NN i doktor habilitowany Adam Kopczewski, UMCS. Zapytam wprost, sensacja?
Do pewnego stopnia tak, chociaż to, że pewna część książek Jeszywy ocalała, to było wiadome wcześniej. Także na pewno ważne odkrycie.
Problem jest dość mocny. Nie wiemy, jak zbiory w Jeszywie wyglądały.
Doktor Łukasz Stypuła z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Problem jeszcze większy jest po wojnie. Krąży wiele legend. Jednocześnie docieramy do miejsca, gdzie znajdujemy 130 druków pochodzących z Jeszywy, z pieczątkami.
Z panem Piotrem Nazarukiem jesteśmy w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Lublinie przy Narutowicza. To w tym gmachu Niemcy przechowywali przez lata okupacji zbiory biblioteczne.
Na to wychodzi.
Kierownik działu informacji i promocji Wojewódzkiej Biblioteki Ewa Hadrian. Po prostu mamy wiele pytań.
Wiele pytań, nie wiem czy na wszystkie zdołam udzielić odpowiedzi, ponieważ jak się okazuje materiały archiwalne pozostały, ale nie do końca odpowiadają na te pytania, na które dzisiaj chcielibyśmy znaleźć odpowiedź. Bibliotekę Lubelską zamknięto w grudniu 1939 roku, a już w czerwcu 1940 roku została otwarta biblioteka przez Niemców. Powołali tutaj Staatsbibliotek w Lublinie. Staatsbibliotek jako trzecią bibliotekę, taką dużą, naukową, którą mieli zamiar zorganizować w Generalnym Gubernatorstwie. Jedną zorganizowali w Krakowie, drugą w Warszawie i Biblioteka Lubelska. Zwozili od początku tutaj przejęcia biblioteki zbiory bibliotek lubelskich tutaj do Biblioteki Łopacińskiego, do tego gmachu przy ulicy Narutowicza 4, to była wtedy Teatrstrasse, o ile dobrze pamiętam.
Hello, Daniel.
Hello. Hi, Piotr.
Rozmawiamy z Danielem Lipsonem, bibliotekarzem w Bibliotece Narodowej Izraela.
Hi, good morning. Good morning to both of you.
Bardzo miło Cię słyszeć.
Jak wiesz, staramy się ustalić losy książek z lubelskiej jeszywy. Udało nam się znaleźć 130 spośród tych książek w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, ale jak pamiętasz, skontaktowałem się z tobą, ponieważ wydaje się, że w Bibliotece Narodowej Izraela również macie przynajmniej jedną z tych książek.
But as you remember, I contacted you because it seems that you also at the National Library of Israel have at least one such book. So we are interested. Can you tell us?
Czy mógłbyś nam powiedzieć, jak tam trafiły?
Oczywiście, to bardzo długa i ciekawa historia, ale w skrócie wyglądało to tak. Jak wiadomo, naziści rabowali książki żydowskie z całej Europy, z Polski, ale także z Francji, Belgii, Holandii, Litwy oraz innych krajów. Z Polski na przykład zrabowali 43 tysiące książek z Biblioteki Wielkiej Synagogi na Tłomeckiem w Warszawie. Jeżeli chodzi o Lublin, to były doniesienia w niemieckiej prasie o spaleniu książek z Yeshiva Schachmei Lublin przez Niemców. I być może rzeczywiście spalili jakąś część tych książek, ale okazuje się, że większość z nich nie została spalona, tylko zrabowana, podobnie jak książki z innych miejsc w Europie. W Niemczech było wiele instytutów zainteresowanych żydowskimi książkami z krajów europejskich. Przede wszystkim Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy w Berlinie, który posiadał wielką bibliotekę książek wrogów partii nazistowskiej. Książki takie wysyłano więc do Niemiec przez cały okres II wojny światowej. Natomiast książki z Yeshivy Mędrców Lublina nigdy nie trafiły do Niemiec. Gustav Ab, bibliotekarz z Berlina, któremu podległe były biblioteki w Polsce, chciał, żeby wysłano je do Krakowa, do innego niemieckiego instytutu. Okazało się jednak, że nie było tam nikogo, kto umiałby czytać jidysz lub po hebrajsku i byłby w stanie skatalogować te książki, więc zostały w Lublinie, gdzie przynajmniej część z nich skatalogowano i zostały tam aż do zakończenia wojny.
Ważny dokument, ważna spuścizna, która Niemcom miała służyć do celów propagandowych. Wcześniej Yeshiva Mędrców Lublina bardzo często się przed wojną pojawiała, na przykład w Der Stürmerze, czyli tym takim napastliwym organie NSDAP jako takie światowe wręcz centrum rzekomych rządów żydowskich nad światem. Także...
Czyli co, żeby wytłumaczyć, oprzeć się na czymś, zniszczenie narodu, wymordowanie?
Powiem więcej, w Pradze czeskiej w 1945 roku miało być otwarte tak zwane Muzeum Wymarłej Rasy. To był bardzo ważny element propagandowy, ta kwestia
żydowska. Z mojej
żydowska.
Perspektywy to miał być taki element triumfu.
A oczywiście, wymarłej rasy.
Pokazujemy to, co podbiliśmy, to, co zdeptaliśmy i zniszczyliśmy.
Na podstawie tych pozycji jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie książki, jakiego typu były w samej Yeshivie. Dodatkowo trzeba tutaj wspomnieć, że każda książka była osobiście zaakceptowana przez Meira Shapira. Przechodziły pewną selekcję, w sensie czy one docierają bezpośrednio do każdego studenta, czy jednak są bardziej ukryte i trzeba się bardziej postarać, żeby mieć dostęp do nich. Dodatkowo wiele z tych książek ma pieczątki związane, że były przekazane w darze dla Yeshivy. Więc to też pokazuje zorganizowaną jakby akcję łączenia wspólnoty żydowskiej, żeby te książki trafiały do jednego miejsca. Książki docierają do Yeshivy ze Stanów Zjednoczonych, z Polski, Europy. Jeśli chodzi o okres, w jakich były one drukowane, to zaczynamy od połowy XVI wieku, kiedy tak naprawdę rusza drukarstwo żydowskie, więc w tym między innymi mamy pierwsze wydanie Talmudu, drukowane w Wenecji w drukarni Bomberga. Dochodzimy do XIX nawet wieku. Głównie jest to literatura rabiniczna, oparta na komentarzu do Talmudu. Talmud, czyli po prostu wielkie dzieło, wchodzące jakby w skład tak zwanej tory ustnej, czyli przekazywanej ustnie z pokolenia na pokolenie, tworzona mniej więcej od IV wieku przed naszą erą do V, VI naszej ery. W toku edycji tego Talmudu jest zrobionych wiele komentarzy, żeby dostosować prawo żydowskie do codziennego życia. Oprócz Talmudu mamy takie kodeksy halakiczne, czyli kodeksy prawne, które dopowiadają, jak to prawo należy interpretować codziennie, więc to jest głównie wydanie Szulchan Aruch, Józefa Karo, czy później właśnie na ten rejon aszkenazyjski, dopiski Serlesa z Krakowa, który też tutaj związek z Lublinem miał dość ciekawy. Więc głównie jest to literatura rabiniczna, komentarze do Talmudu, również responsy rabiniczne, czyli to są tak zwane pytania i odpowiedzi. To są pytania zadawane rabinom przez gminy żydowskie, rabinów, czy samą społeczność żydowską, z nurtującymi ich problemami.
A na przykład jakie pytania padają?
Pytania tutaj są przeróżne, jeśli chodzi o to życie codzienne. Jednocześnie pokazuje, że problemy zbytnio się nie zmieniają. Mija 5 wieków, a nadal głównym problemem jest kwestia jedzenia, miłości, zdrowia, czy nawet przestępczości. Często te problemy z dzisiejszej naszej takiej perspektywy mogą się wydawać mało realne, czyli na przykład jeśli jest kwestia koszerności i sprawa obchodzenia szabatu, więc jedno z pytań było, czy przed rozpoczęciem szabatu w piątek można na przykład wynieść jajko na dach, żeby one w trakcie szabatu jakby się upiekło, zrobiło i czy później możemy je zjeść w trakcie już szabatu, czy nie zostanie wykonana jakaś praca.
I można, czy nie?
No tutaj jak przy każdych komentarzach rabinicznych są dwie odpowiedzi, więc i można i nie można, w zależności jak ten. Akurat powołuje się na respons Shlomo Luri z 1574 roku, kiedy napisał, że można, że tutaj ta praca nie jest zachowywana, ale jednocześnie jakby to jajko zostało zakopane w piasku gorącym, to już zjeść tego nie można. Więc takie różne problemy tutaj, kwestia wspólnych tańców, kwestia też już pierwszych kobiet w judaizmie też się pojawia, więc to jest dość ciekawa część literatury rabinicznej, która dużo nam mówi jakby o samej codzienności tych czasów, do których źródeł już nie mamy. Z literatury, która mnie zainteresowała, są również traktaty kabalistyczne, będące komentarzem do pism kabalistycznych, między innymi Zoharu, które nie były w codziennym użytku. Więc też Meir Shapiro, wybierając takie pisma, brał pod uwagę, że nie każdy też powinien je czytać i mieć do nich dostęp. Co prawda nie jest to jakaś wiedza tajemna, ukryta, po prostu jest to sposób interpretacji Talmudu i Tory. Ogólnie można zastosować też taką żydowską technikę interpretacyjną czytania tekstów, która ukrywa się pod akronimem Pardes. Pardes w języku hebrajskim znaczy raj, jako słowo. Jednocześnie jak wyciągniemy poszczególne literki z tego słowa, dojdzie nam, że mamy 4 elementy interpretacji danego tekstu. Od tego modelu podstawowego, który w języku hebrajskim nazywa się pszat, czyli to jest taki tekst bardzo dosłowny, czyli jak każdy tekst czytamy, interpretujemy go po prostu tak, jak go widzimy. Później poprzez alegorię, metaforę dochodzimy aż do ostatniego elementu, który się nazywa sod. Sod w języku hebrajskim znaczy tajemnica, więc to jest ten czwarty, ostatni element interpretacji tego tekstu i według tutaj niektórych interpretatorów każdy tekst te 4 znamiona posiada.
A jaki był stosunek Shapiry do tych tekstów kabalistycznych? Mhm.
Stosunek był taki bardzo uważny. Z jednej strony traktował te teksty jako ważną część kultury żydowskiej, która wnosi dużo, jeśli chodzi o interpretację ksiąg, ale jednocześnie uważał, że trzeba je czytać uważnie, może bardziej naukowo, niż w ujęciu już takim mistycznym, aktywnym, tak jak już jest widoczny w hasydyzmie. Dodatkowo po jego śmierci następuje dość duża zawierucha, jeśli mówimy, kto ma przejąć samą szkołę i sam model nauczania. Więc z jednej strony mamy środowisko hasydów nastawionych bardziej właśnie kabalistyczne, a z drugiej strony mamy linię, która chciała kontynuować to, co Shapiro zaczął, czyli wykształcenie pewnej elity intelektualnej, właśnie elity żydowskiej, która będzie prowadziła gminy żydowskie zupełnie w innym kierunku, właśnie w takiej nowoczesnej ortodoksji.
To
jest książka z 1550, mm-hmm. to jest chyba jedna ze starszych z tej kolekcji, bo większość to są XVIII-wieczne, XVII-wieczne. Ciężko mi ocenić jakby wartość tej książki, bo ja się na tym nie znam, natomiast no oczywiście, chociażby ze względu na wiek, chociażby ze względu na historię, jest to prawdopodobnie bardzo cenna rzecz. 1548 to jest najwcześniejsza, którą mm-hmm. znalazłem akurat w tych...
Ale są też księgi Shapiro?
Są książki, które pochodziły z jego kolekcji.
Mm-hmm. Na przykład Wenecja.
Tutaj jest taka, też Wenecja i też stara, 1597. I oprócz tego, że jest właśnie pieczątka własnościowa Jeszywy, to jest też pieczątka Majera Shapiry, jeszcze jako rabina piotrkowskiego. To wszystko są książki religijne, bo to był taki wielki plan chyba w Jeszywie zarysowany, że chcą mieć bibliotekę, gdzie będzie 100 tysięcy książek. Że ta biblioteka Tory będzie taką największą na świecie.
A czy ktoś z pracowników biblioteki Jeszywy naukowych przeżył wojnę i mógł weryfikować, i mógł
szukać? Z tego,
szukać,
co wiem, mamy jakieś... Ostatni kontakt żydowski z tymi księgami to jest ten Aaron Lebwold. To w ogóle bardzo ciekawa postać, bo to jest jeden z ulubionych uczniów Meira Shapiry. Gdzieś tam chyba z Ustrzyk Dolnych pochodził, jeśli dobrze pamiętam. Dosyć młody człowiek, bo to był chyba 30-latek.
A ten jego katalog się zachował?
Nie. Nie. W ogóle my nie znamy chyba żadnego katalogu książek z Jeszywy.
Działania wojenne 22-24 lipca 1944 roku, niewielkie uszkodzenia budynków. Po ucieczce Niemców pracownicy nie wrócili już do pracy tutaj. Nad zbiorami opiekę przejęła jedna tutaj z polskich pracowniczek i ona potem już tutaj jakby przez pewien moment kierowała losami tej biblioteki. I teraz tak... W 1945 roku pisano, że w czytelni leżą właśnie te niezwrócone książki Biblioteki Jeszybotu i Lubelskiego Towarzystwa Lekarskiego. I znalazłam tutaj taką informację, że księgozbiór żydowski przekazano Centralnej Bibliotece Żydowskiej przy Centralnym Komitecie Żydów Polskich w Warszawie i wynika tak z pisma, które podpisał Janiczuk z Ministerstwa Oświaty do Centralnej Biblioteki Żydowskiej w Warszawie z dnia 15 września 1945 roku.
Nie wiadomo ile, tylko że...
Potwierdza to też taki kluczowy dokument Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego. To jest chyba sprawozdanie za 1946 rok, ale oni tam piszą właśnie, że wysłaliśmy księgozbiór Jeszywy do Warszawy do Centralnego Komitetu Żydowskiego.
No dobrze, ale część księgozbioru również z Jeszywy mogła jeszcze w 1944 roku w czerwcu trafić do Niemiec.
Książki Jeszybotu zaczęto wysyłać do Niemiec w czerwcu i lipcu 1944 roku, ale nie dokończono wysyłki. Nie wiadomo, co się stało.
Bardzo ciekawy jest modlitewnik sefardyjski, modlitewnik Żydów pochodzących z Andaluzji, Francji, Włoch, który odstaje od tego modlitewnika Żydów aszkenazyjskich, czyli tych Żydów wschodnich, więc on jest dość ciekawy, bo mało popularny. Ale to też pokazuje pewną otwartość Shapiry na różne kręgi kultury, zarówno właśnie tej strony sefardyjskiej, jak i aszkenazyjskiej. Jest jedno pismo pisane w jidysz, jest to tłumaczenie Biblii na jidysz.
A po co Niemcom była cała biblioteka Jeszywy, jak pan myśli?
Z jednej strony jest to konfiskata, żeby po prostu zniszczyć i żeby ona po prostu nie była w obiegu, czyli po prostu przestaje być elementem kultury żydowskiej, niedostępna dla osób, dla których ona była tworzona, więc to jest po prostu wyciągnięcie tej tożsamości z tego. Plus te księgozbiory były bardzo cenne, bo bez tego też nie rozumiemy kultury drukarstwa w Europie wtedy. Dodatkowo no, też wiemy o takiej tej istnienie grupy, byśmy nazwali hitlerowskimi ezoterykami, którzy też jeździli, wyszukiwali pewne księgi, żeby je w elemencie interpretacyjnym jakby brać pod uwagę.
Czyli szukali też tajemnicy jakiejś?
Szukali oczywiście tajemnicy.
bo my teraz musimy dojść do jednej bardzo ważnej postaci, doktora Gustawa Abba.
On był nadzorcą, zdaje się, tak? Bibliotek na Generalne Gubernatorstwo.
I jemu podlegały właśnie te biblioteki, takie sztacbiblioteki jak ta lubelska. Ta krakowska mu podlegała, warszawska i w Lublinie. I sytuacja jest taka, prowadził bardzo dokładne archiwum, bardzo jest dużo korespondencji, która się zachowała pomiędzy na przykład Kuczapskim, który zarządzał tutaj Biblioteką Lubelską, a pomiędzy właśnie Abbem. W naszej bibliotece można z tego archiwum skorzystać, ponieważ zrobiliśmy z tego mikrofilmy. Ta sprawa, która nas najbardziej interesuje, czyli ta biblioteka Jeszywy, jest tutaj parokrotnie podejmowana z dwóch powodów. Pierwszy powód to taki, że jest spory list, który Kuczapski kieruje właśnie do swojego przełożonego. Pisze o tym, że rabin Lev Wohl kataloguje te książki. Wyraża się o nim bardzo dobrze. Mówi, że został zatrudniony z tego powodu, żeby jak najlepiej te książki zostały skatalogowane. Najsolidniej, najstaranniej i najbardziej właściwą jest osobą właśnie do tego procesu katalogowania. Jeżeli chodzi o ilość tego księgozbioru, to padają bardzo rozbieżne i nierozbieżne ilości. 15 tysięcy, a pomiędzy 20 tysięcy, to rzeczywiście tam się wielokrotnie pojawia, ale trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie czym innym jest pojęcie publikacji, czyli to jakiegoś konkretnego tytułu, a w czym innym jest ilość woluminów. Ale myślę, że możemy o tej bibliotece mówić właśnie w tej rozpiętości. Pomiędzy 15 tysięcy, a pomiędzy 20 tysięcy woluminów, które tutaj do biblioteki zostały sprowadzone.
Jako zbiór wygląda na to, że ostatni raz ona była tu, gdzie jesteśmy teraz, w budynku obecnie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.
Tak, gdzieś tutaj.
Jesteśmy w kontakcie w wspomnianym już Żydowskim Instytucie Historycznym, jesteśmy w kontakcie z Żichem. Na razie więcej niż te 130 książek umieszczonych na stronie internetowej Instytutu, więcej się nie dowiemy, dlatego że tam są ogromne zbiory, może jeszcze nie do końca skatalogowane, nie wiedzą. Prawdopodobnie tam kilkunastu tysięcy książek z Jeszywy nie ma.
Ale może być kilka tysięcy. To jest właśnie pytanie. Prawdopodobnie ta ilość książek w Żichu jest tak wielka, że trudno, nikt tego może nie sprawdzał wcześniej tych pieczątek. Ale tak naprawdę wydaje mi się, że to jest sprawa, która ma wielki potencjał. Nawet jeżeli one są rozproszone. Ja tutaj wydrukowałem na szybko takie dokumenty. To jest jeszcze biuletyn Żydowskiej Agencji Prasowej z listopada 1944 roku, czyli w sumie bardzo wcześnie. I tutaj jest wzmianka, i to było zresztą przedrukowane w różnych czasopismach, że znaleziono te książki i z Białegostoku, i te rodały tory, w tym bibliotekę Yeshivas Chachmei Lublin. Oni tutaj piszą o różnych rzeczach, ale między innymi piszą o tym, że dostali od Biblioteki właśnie Łopacińskiego w Lublinie książki i w to wchodzi również 40 tysięcy książek judaistycznych z Yeshivas Chachmei Lublin, które zostały wyratowane i uchowane w Bibliotece Łopacińskiego. Książki te zostały przesłane do Warszawy.
Nie. No to tutaj będziemy mieli okazję, żeby się pokłócić, mam nadzieję, bo nie wierzę za bardzo temu dokumentowi. Raz, 40 tysięcy to nigdy tyle książek, nawet w tym zbiorze okupacyjnym, łącznie z tymi książkami z getta, tyle ten zbiór nie liczył, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że ten zbiór został rozproszony jednak pod koniec wojny i o tym wszyscy badacze, którzy wcześniej się tym tematem zajmowali, jednak twierdzili, że w zdecydowanej większości ten zbiór z Lublina wyszedł. I teraz tak.
Czy to jest przesadna liczba?
Nie mam pojęcia, skąd się tutaj bierze ta liczba 40 tysięcy. Ona się nigdzie więcej nie pojawia. Co z tymi książkami by się stało? Ale jeszcze wracając do ostatniego etapu okupacji tutaj w Lublinie. Wiosna, lato, 44 rok. Niemcy uruchamiają, to się Mikał chyba nazywało, jeśli dobrze pamiętam, taką akcję ewakuacyjną zbiorów bibliotecznych z obszarów wschodnich Generalnego Gubernatorstwa na zachód. Z wiadomych względów, prawda? Zbliża się ze wschodu Armia Czerwona. i w bibliotece imienia Hieronima Łopacińskiego, a w zasadzie w tej niemieckiej bibliotece miejskiej, zaczyna się bardzo żywa akcja pakowania i wywózki nie tylko tych żydowskich zbiorów, ale w ogóle najcenniejszych zbiorów z tej biblioteki na zachód. Z tym, że to, co wiemy o tej akcji i o jej przebiegu, to jest jeden wielki mętlik. W każdym bądź razie, no, zarówno z dotychczasowej literatury przedmiotu, jak i wspomnień, jak i dokumentów, no jednak wszystko wskazuje na to, że ten księgozbiór pod koniec wojny tutaj na Lubelszczyźnie, czyli latem 1944 roku, jednak się rozproszył i zdecydowana jego większość została gdzieś wywieziona. Ale gdzie? Tego nie wiemy.
To jest 129 książek, które pan Piotr znalazł na stronie ŻIH-u teraz, ponieważ ŻIH udostępnia swoje zbiory w takiej formie. No to tak naprawdę od 1944 roku największy zbiór, jaki widzimy, tak? Z jeszywy.
No słyszeliśmy o 6, o gdzieś o kilku na aukcjach, natomiast to jest taki no, zwarta, spora jednak kolekcja. Wiadomo, że to jest promil, jeżeli chodzi o te zbiory, które były w jeszywie. No ale...
Biblioteka Narodowa Izraela przez wiele lat była częścią Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, który tuż po wojnie był bardzo zainteresowany przywiezieniem książek ocalałych z zagłady do Izraela. Jako swoją misję widzieli jakby odziedziczenie książek, które zostały po społecznościach żydowskich w Europie. Zatem to bardzo długa i skomplikowana historia, ale w 1947 roku przedstawiciel Uniwersytetu Hebrajskiego przybył do Polski z misją szukania książek, które należały do żydowskich społeczności i bibliotek. W tym czasie Centralny Komitet Żydów Polskich w Warszawie zbierał z całej Polski ocalałe książki, także te odnalezione w Lublinie, i przesyłał je do Warszawy. W ten sposób 54 skrzynie książek z jeszywy mędrców Lublina zostały wysłane do Warszawy. Przedstawicielowi Uniwersytetu Hebrajskiego, Menachemowi Mendlowi Szeirsonowi, wspólnie z Centralnym Komitetem udało się wysłać około 80-85 tysięcy książek żydowskich do Izraela. Pozostałe książki zostały w Polsce, z czego 30 tysięcy weszło w skład Biblioteki Żydowskiego Instytutu Historycznego.
Zatem 80 tysięcy książek zostało wysłanych do Izraela. To ogromna liczba.
Owszem, ale te 80 tysięcy stanowiło tylko niewielki odsetek książek, które udało się wysłać do Izraela z całej Europy. Z Frankfurtu na przykład wysłano około 200 tysięcy książek. Ponadto w latach 50. i 60. wysłano do Izraela książki z Austrii, Czechosłowacji i innych krajów. Zatem w sumie do różnych instytucji w Izraelu trafiło kilkaset tysięcy książek, więc chociaż 80 tysięcy książek z Polski wydaje się ogromną liczbą, jeśli weźmie się pod uwagę inne, liczba nie robi już tak wielkiego wrażenia.
And can you estimate, like, do you know from any sources how many? A czy da się oszacować, czy wiesz z jakichś źródeł, ile spośród tych 80 tysięcy pochodziło z lubelskiej jeszywy?
Bardzo dobre pytanie, na które nikt nie zna odpowiedzi. Wiemy tylko tyle, że w latach 30. biblioteka jeszywy według różnych źródeł miała około 30 tysięcy książek i czasopism. Powiedzmy, że część może rzeczywiście spalono, inne zaginęły lub zniszczono je w czasie wojny. Ciężko powiedzieć, ile spośród tych 80 tysięcy pochodziło z jeszywy. Myślę, że co najmniej kilka tysięcy.
At least a few thousand. And you're saying that today they are scattered among many.
I jak mówisz, dzisiaj te książki są rozproszone w różnych instytucjach w Izraelu, tak?
Tak, niestety Uniwersytet Hebrajski i Biblioteka Narodowa, które organizowały przewóz książek do Izraela, zatrzymały tylko część książek, których potrzebowali, a te, które były im niepotrzebne, wspólnie z Ministerstwem Spraw Religijnych, rozprowadzały po wielu różnych instytucjach w kraju. synagogach, szkołach, bibliotekach w różnych częściach Izraela. Część z lubelskich prawdopodobnie została w Bibliotece Narodowej, ale zapewne tylko kilka. Sam widziałem jedną czy dwie. Część, zapewne spora, została wysłana do nowo powstałej jeszywy mędrców Lublina tu w Bnei Brak, którą założyli uczniowie jeszywy w Lublinie. Inne z kolei zostały wysłane do głównej biblioteki żydowskiej, która stała się częścią biblioteki Naczelnego Rabinatu Izraela. Niestety ta biblioteka została zlikwidowana, a książki z jej zbiorów zostały sprzedane i prawdopodobnie znajdują się dzisiaj na całym świecie. Niektóre z nich pojawiają się zresztą na aukcjach internetowych. Widać na nich wyraźnie oryginalne pieczątki jeszywy mędrców Lublina. Więc, tak jak mówię, dziś książki te krążą dosłownie po całym świecie, a przynajmniej te, które przetrwały.
Whatever survived, of course. Who knows how many books actually did survive?
Mm-hmm. We are not sure how many of these books are in the holdings of.
Nie wiemy dokładnie, ile z tych książek znajduje się w zbiorach Żichu, ponieważ nie są w stanie oszacować tej liczby. Zapewne nie wiedzą, ile ich dokładnie mają. Tak czy inaczej, to niesamowite, że są rozproszone po całym świecie.
Books are, as you said, probably scattered throughout the world.
They are not. How many actually.
Nie wiem, ile z nich w sumie przetrwało do dziś. W latach 30. lubelska jesziwa zbierała różne książki, nowe, używane, starodruki. Potem je zagubiono, następnie znaleziono, wysłano do Warszawy, potem do Jerozolimy. Nie były to książki do postawienia na półce. To były dzieła używane przez studentów jesziwy i używane bardzo intensywnie. Chociażby z tego powodu mogły nie przetrwać, bo były bardzo zniszczone przez ich używanie.
Czy więc powodem, dla którego Biblioteka Narodowa Izraela rozdała te książki różnym instytucjom, była chęć, żeby te książki były używane, żeby służyły nauce w jeszivach i szkołach religijnych?
In religious schools. Yes, definitely.
Z pewnością tak. Uniwersytet Hebrajski i Biblioteka Narodowa widziały to, że tak powiem, jako świętą misję, by wrócić wszystkie książki żydowskie z Europy Izraelowi, by je uratować i rozprowadzać po kraju tym, którzy ich potrzebowali. Więc tak, zdecydowanie przewieziono je tutaj po to, żeby te książki dalej były w użyciu.
Mhm. Well, great. I think we have it.
Thank you very much. And this is a very interesting story, and I'm very pleased to speak to you.
Thank you so much.
Okay. Bye-bye.
Bye-bye.
Okay.
To był największy księgozbiór tego typu przed wojną w Polsce. Czy były jeszcze jakieś takie zbiory biblioteczne?
Myślę, że to był największy zbiór, który miał charakter cały czas otwarty. Pojawia się duży znak zapytania, pojawia się wiele legend, wiele opowieści o paleniu tych książek, o wywożeniu w skrzyniach, ale tak naprawdę nie wiemy, co się stało z tym później, jaka była historia tego zbioru. Część z tych książek czasami po prostu wypływa na aukcjach, czy poprzez właśnie cyfryzację zbiorów, które dane biblioteki posiadają. Więc myślę, że ten zbiór został rozbity na mniejsze części, które łatwiej po prostu przewozić, wywozić i po prostu będziemy, mam nadzieję, odnajdywać.